Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o chorobach psychosomatycznych, określanych także cywilizacyjnymi, oraz o wpływie zaburzeń psychicznych i emocji na czynność różnych narządów, w tym o negatywnej roli, zwłaszcza stresu przewlekłego. Życie w miastach, na obszarach wysoko zurbanizowanych, oddaliło wielu ludzi od naturalnych warunków i żywych organizmów, w tym także zwierzęcym, chociaż wiadomo, że świat roślin, zwierząt działa łagodząco, zmniejszając emocjonalne napięcie i ludzkie cierpienia. Są opinie, że wielu ludzi nie potrafi już doceniać oddychania świeżym powietrzem potrzebnym do życia, albo przeżywać radość, słysząc śpiew ptaków, czy też podziwiać zachód albo wschodzące słońce. Im wyższy poziom rozwoju społeczeństw, tym obserwowanych jest więcej chorób określanych jako psychosomatyczne, będące konsekwencją stylu życia, zaburzonych stosunków rodzinnych albo zamiany ról społecznych i rywalizacji, aż po życie w ciągłym stresie, co wszystko odbija się na psychice, do czego dochodzą aktualnie problemy z leczeniem, szczególnie chorób przewlekłych, jakie wymagają długotrwałych terapii. Według piśmiennictwa coraz częściej odnajdywane są psychiczne, neurologiczne czy neuropsychiatryczne przyczyny rozmaitych dolegliwości, dlatego podkreślano, że leczenie powinno polegać na współpracy specjalisty konkretnej dziedziny medycyny, zależnie od dolegliwości chorego i choroby, ale także z innymi specjalistami, zwłaszcza w zakresie psychiatrii czy z psychologiem. Już w latach 20. XX wieku objawy czynnościowe chorób najczęściej określano mianem choroby psychosomatycznej, czyli takiej choroby, w której powstawaniu główną rolę odgrywają czynniki psychiczne. Niektórzy badający problem lekarze przez jakiś czas zawężali kryterium, traktując, że u podstawy choroby psychosomatycznej nie mogą leżeć żadne zmiany patologiczne w narządach, jednak z czasem poszerzono kryterium i określenie choroba psychosomatyczna zaczęło odnosić się do wszystkich zaburzeń zdrowia, w których obok czynników biofizycznych biorą udział psychospołeczne. W latach 50. Aleksander nazywał zaburzenia czynnościowe nerwicami narządowymi i od tego czasu były one opisywane jako zmiany somatyczne, które towarzyszą występowaniu zaburzeń emocjonalnych. Współczesne klasyfikacje chorób nie formułują dokładnie pojęcia choroby psychosomatycznej, a klasyfikacja Towarzystwa Psychiatrycznego traktuje zaburzenia psychosomatyczne jako czynniki psychologiczne wpływające na stan fizyczny, zwracając uwagę na istnienie bodźców psychologicznych, czasem związanych z początkiem albo z zaostrzeniem choroby somatycznej. Współczesna medycyna i psychologia traktują pacjenta jako całość psychosomatyczną i granice między tymi sferami uznawane są za płynne, niewyraźne, oddziałując wzajemnie na siebie w każdym aspekcie istnienia człowieka, co znalazło także wyraz w nowej definicji zdrowia, która została stworzona przez WHO, w której zdrowie oznacza pełny dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny, a nie jak definiowana poprzednio, tylko brak choroby. Znanych jest, jak już mówiłam, wiele chorób określanych jako psychosomatyczne, opisywanych kiedyś jako nerwice narządowe, które objawiają się zaburzeniem czynności jakiegoś narządu wewnętrznego przy braku zmian organicznych, co najczęściej dotyczyło serca, ale także według ostatnich obserwacji dotyka wielu innych narządów, w tym przewodu pokarmowego, bólów głowy, schorzeń układu nerwowego, dokrewnego czy kostno-stawowego. Wiele osób zna doświadczenia sytuacje stresowe, jakie dotyczą zdrowia, gdzie sam pobyt w szpitalu czy informacja dotycząca diagnozy może być trudna do przyjęcia w rozumieniu psychologicznym, co widać ostatnio, kiedy straszy się ludzi w różnych środkach przekazu, a nawet ośrodkach medycznych. Trudna sytuacja zwykle łączy się ze stresem, a nawet sama generuje stres, mając wpływ na chorego, objawiając się przeciążeniem wskutek nadmiaru doznawanych bodźców, określanych jako stresogenne, wywołujące u człowieka uczucie lęku, strachu i zagrożenia, chociaż od dawna wiadomo, że takie emocje jak niepokój, lęk, uczucie strachu, czy też nienawiść, frustracja, niezadowolenie, poczucie winy, gniew, zawiść, zazdrość uznawane są nie tylko za przyczyny zaburzeń psychicznych, szczególnie nerwicy i depresji, ale również wspomnianych chorób określanych mianem psychosomatycznych. Już wielokrotnie wspominałam, że lęk czy niepokój oraz inne negatywne stany emocjonalne niosą za sobą pewną energię psychiczną, co jest zaprogramowanym naturalnym mechanizmem w czasie zagrożenia, które umożliwia walkę albo ucieczkę. Dlatego wygenerowana energia i stany emocjonalne powinny zostać w jakiś sposób zneutralizowane. Na przykład przez rozmowę, podzielenie się z bliskimi problemem, jeśli potrzeba spowiedź lub skorzystanie z pomocy psychologicznej czy inną aktywność fizyczną, na przykład marsz, gimnastykę, zabawę, czy bardziej wysublimowane czynności jak słuchanie muzyki, twórczość, ale przede wszystkim bardzo ważna jest praca z emocjami, gdyż prawdziwe źródło tego, co zwykle uznawane jest za stres, w rzeczywistości jest wewnętrzne, chociaż wywoływane w większości przez czynniki zewnątrzpochodne. Stres według badaczy pochodzi od nagromadzonego napięcia mającego swoje źródło w wypartych albo stłumionych stanach emocjonalnych. Równowaga między tłumieniem a wyrażaniem emocji zależy od wychowania, co dotyczy zwłaszcza wczesnych okresów życia, ale także zależna jest od norm kulturowych, innych elementów, aż po wzory prezentowane w mediach. Niewykorzystana energia związana z emocjami próbuje się uwolnić, co odbywa się przez autonomiczny układ nerwowy i jest powodem patologicznych zmian rozpoczynających proces chorobowy. Negatywne emocje, zwłaszcza wspomniany lęk, działają na układ nerwowy autonomiczny poprzez wydzielanie różnych neuroprzekaźników, zwłaszcza adrenaliny, noradrenaliny, serotoniny, czy też innych jak endorfiny, jakie gdy nie są odpowiednio wykorzystane, zaczynają działać szkodliwie, chociaż jak wspomniałam, nadmiar energii może być też automatycznie zneutralizowany. Poprzez pobudzone gruczoły wydzielania zewnętrznego, gruczoł łzowy na przykład, i poprzez płacz, czy nawet szloch, ale też pocenie w trakcie wysiłku fizycznego. Jak wiadomo, w Piśmie Świętym są liczne nawoływania, aby się nie lękać i chyba nie trzeba przypominać słów świętego Jana Pawła II. Dzisiaj wiadomo, że lęk jest powodem zaburzeń wewnętrznych, metabolicznych, dokrewnych, ze spadkiem oporności skóry, zaburzeń stężenia moczu i wielu innych nieprawidłowościach, a wyparty lęk może objawiać się jako dreszcze, nadmierne pocenie, zaczerwienienie, przyspieszenie akcji serca, także duszność, wymioty czy biegunka, często oddawanie moczu albo bezsenność. Jednym z objawów wypartego lęku jest chwiejność emocjonalna i podatność na urazy, także krytycyzm, także narkotyzowanie się albo inne uzależnienia. Ze stosunkowo nowych badań wiadomo, że negatywne emocje wywołują natychmiastowe osłabienie mięśni aż o 50%, ograniczając również widzenie zarówno na poziomie fizycznym, jak i umysłowym. Jednakże warto także wiedzieć, że wyrażanie negatywności, negatywnych emocji nie przynosi korzyści, prowadząc raczej do pogorszenia sytuacji, w tym zwłaszcza w relacjach z bliskimi czy znajomymi. I za chwilę opowiem o nauce kinezjologii. W ostatnich latach przeprowadzone zostało wiele badań klinicznych dotyczących w diagnostyce badania mięśni. Nauka określana kinezjologią opiera się na badaniu mięśni w reakcji na bodźce zgodnie z zasadą, że nawet najmniejszy impuls wywołuje reakcję mięśniową. Okazało się, że w kinezjologicznym teście mięśniowym bodźce pozytywne wywołują reakcję wzmocnienia mięśni, podczas gdy bodźce negatywne powodują ich wyraźne osłabienie. Odkryto poza tym, że mocna albo słaba odpowiedź mięśnia ma miejsce zarówno w przypadkach bodźców fizycznych, jak i psychicznych. Także odkryto, że reakcja kinezjologiczna odzwierciedla zdolność ludzkiego organizmu do odróżniania nie tylko bodźca pozytywnego od negatywnego, ale także anabolicznego, czyli wpływającego pozytywnie na życie, na przemianę materii, albo odwpływającego niszcząco, a co najbardziej interesujące, istnieje możliwość odróżnienia prawdy od fałszu. Pozytywna reakcja na bodziec pojawia się po usłyszeniu stwierdzenia, które jest prawdziwe, natomiast negatywna, gdy stwierdzenie jest fałszywe, i taka reakcja następuje zawsze, niezależnie od własnych opinii badanego, nawet wiedzy na temat którego dotyczyło pytanie. Badania i odpowiedzi zostały przetestowane na różnych kulturach, populacjach, co umożliwiło dostarczenie obiektywnej płaszczyzny rozróżniania prawdy od fałszu. Oczywiście między innymi dlatego ważne znaczenie ma dobra psychoterapia, i to nie tylko dla chorego, ale również dla lekarzy, nie wymagając co prawda przyswojenia osiągnięć wszystkich szkół psychoterapii, jak napisano w piśmiennictwie, ale tylko zmianę sposobu myślenia o człowieku potrzebującym pomocy w zakresie zdrowia, czyli chorym. Podkreślana jest konieczność szanowania chorego, jego cierpienia, niebagatelizowania objawów chorobowych. Także bardzo ważne znaczenie ma nastawienie psychiczne chorego dla wyzdrowienia. W piśmiennictwie zwraca się uwagę na sposób traktowania chorego, najlepiej jako aktywnego partnera, a nie jako ciekawy przypadek, co czasem mogą chorzy odczuwać, zwłaszcza w klinikach czy na oddziałach szpitalnych, gdzie są ćwiczenia kliniczne ze studentami. Istnieje według etyków medycyny potrzeba rzetelnego informowania chorego o schorzeniu i także proponowanym leczeniu. Choroba, jak wiadomo, dezorganizuje dotychczasowe życie, także zmienia potrzeby i dążenia, pozostając w pewnych konfliktach, które w piśmiennictwie zostały przedstawione przez Lewina, który przedstawia typowe konflikty także dla zdrowych ludzi, chociaż w sytuacji choroby bardzo zidentyfikowanych, choroba i przedwczesna śmierć, nie tylko zależy od samej choroby, ale braku zrozumienia całego kontekstu towarzyszącego chorobie, czyli nie tylko rozumienia chorego przez jego otoczenie, ale także tych, którym chorym się opiekują, czyli lekarzy, pielęgniarki oraz zarządzających służbą zdrowia. Według koncepcji Lewina przewidywane są trzy typy konfliktów, czyli pierwszy konflikt, dążenie myśli przejawiającej się stałym i nieprzyjemnym dla osoby stosunkiem do dwóch przeciwstawnych celów, między innymi perspektywą na przykład atrakcyjnych wakacji, a perspektywą pobytu w sanatorium, gdzie chory ma nadzieję na ulgę w chorobie. Inny typ konfliktu polega na sprzeczności unikanie, jaki ma polegać na bolesnym w sensie psychologicznym wyborze mniejszego zła, czyli cierpiący chory nie może się zdecydować na ryzykowną operację. Ostatnim typem konfliktu wewnętrznego ma być konflikt dążenie-unikanie, kiedy osoba chora waha się, czy zdecydować się na działanie, które najprawdopodobniej przyniesie korzyść, ale które może wiązać się z jakąś stratą, która ewentualnie, jak podano przykład, wyleczenia zęba, jaki jest związany z bólem podczas borowania, czy też wizyta u lekarza, która ewentualnie rozwieje wątpliwości co do stanu zdrowia, ale może także oznaczać na przykład diagnozę choroby nowotworowej. z punktu widzenia psychologii najtrudniejsze psychologicznie jest ostatni typ konfliktu. Jak wiadomo, sytuacja utraty zdrowia budzi frustrację, jaka z kolei powoduje pojawienie się takich reakcji jak bezpośrednia próba uporania się z chorobą, czyli na przykład pójście do lekarza, ale czasem stosowaną odpowiedzią chorego jest zaprzeczanie chorobie. Możliwe jest także działanie spowodowane uruchomieniem innych mechanizmów obronnych psychiki, z próbą na przykład zapominania o dolegliwościach poprzez zaangażowanie w pracę albo przejawienie agresji. Ewentualnie możliwa jest tak zwana agresja z przemieszczeniem, gdzie obiektem agresji mogą być osoby lub przedmioty niezwiązane z pierwotną przyczyną frustracji. Przykład podawany jest, jeśli osoba przenosi konflikt z pracy, doprowadzając do kłótni w domu, czy też wyładowuje agresję na różnych przedmiotach. Wśród innych sposobów działania wymieniana jest fiksacja, czyli specyficzne zawieszenie na jakimś przedmiocie lub regresja, czyli powrót do zachowania typowego dla wczesnych stadiów rozwojowych, w tym jako przykład podawany jest płacz, ale także apatia, czyli reagowanie na sytuację obojętnością. Trudne sytuacje, ponieważ zagrażają zarówno w sposób pośredni, jak i bezpośredni człowiekowi, powodują na ogół silną aktywację mechanizmów obronnych ego, jakie działają zwykle podczas życia poszczególnych osób, ale w bardzo trudnych sytuacjach są intensywne, podlegając swoistemu wartościowaniu. Wśród mechanizmów obronnych wymieniane są takie jak racjonalizacja, projekcja, wyparcie, tłumienie, kompensacja, sublimacja, fantazjowanie, spośród których najbardziej efektywne uznawane są sublimacja, kompensacja oraz w ograniczonym stopniu racjonalizacja, kiedy czasem potrzebna jest także porada, zwłaszcza lekarza psychiatry czy psychoterapeuty albo psychologa. Oczywiście najkorzystniejsza w procesie leczenia jest sytuacja, w której osoba chora nie podlega nadmiernym lękom, niepokojom, zachowując względny spokój, tym bardziej, że jak wiadomo, nagromadzone napięcie i lęki mają negatywny wpływ na stan zdrowia, o czym warto przypominać także w kontekście obecnej sytuacji. Czynniki psychologiczne stanowić powinny podstawę każdej pracy z chorym i w piśmiennictwie zauważono, że nie ma takiej interakcji, która nie byłaby uwarunkowana psychologicznie, dlatego uwzględnienie wszystkich tych czynników, zarówno psychologicznych, jak i społecznych, znajduje odzwierciedlenie w coraz to nowych badaniach prowadzonych w ostatnim czasie, w których za punkt wyjścia przyjmuje się wieloczynnikową etiologię chorób, analizując relacje między wszystkimi czynnikami, które mogą mieć związek z zachorowaniem. We współczesnej literaturze, zarówno psychologicznej, jak i medycznej, wymieniane są różne kierunki badań z poszukiwaniem działań medycznych podnoszących jakość życia chorego, a także szczególne sposoby radzenia sobie ze stresem, także stresem psychologicznym. Wszyscy autorzy podkreślają korzystny dla tych pacjentów wpływ terapii psychologicznej, relaksacyjnej, behawioralnej, systemowej, które ma być działaniem wspierającym leczenie farmakologiczne, chociaż ciągle poszukuje się odpowiedzi na pytanie, jakiego typu terapia byłaby najbardziej skuteczna i czy pojawiające się w życiu chorych sytuacje stresowe lub też sposób reakcji na stres jest współprzyczyną czy skutkiem choroby. Stres zalicza się do jednych z najczęściej wyróżnianych czynników chorobowych, jakiemu przypisuje się ważną rolę w powstawaniu różnych zaburzeń funkcjonowania psychologicznego, w tym bardziej, gdy stres ma charakter intensywny, trwa długo i jak wspomniałam, prowadzi nie tylko do powstawania zaburzeń psychicznych, nerwic, stanów depresyjnych, ale właśnie różnych chorób określanych jako psychosomatyczne. opisywane są w piśmiennictwie reakcje stresowe jako proces, ale jako też całe ciągi zdarzeń będące odpowiedzią na zewnętrzny bodziec, które uruchamiają wiele mechanizmów obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego. Zwłaszcza u osób nadmiernie reaktywnych, mechanizmy odpowiedzialne za reakcje na bodźce stresowe są w stałym pogotowiu, często nawet uruchamiane bez potrzeby, co oczywiście powoduje upośledzenie zdolności adaptacyjnych i oczywiście osłabienie wydolności układu odpornościowego, tym bardziej, że często kolejny negatywny bodziec odbierany jest jako silniejszy, a reakcje bywają często nieproporcjonalnie silnie w stosunku do bodźca wraz z powstawaniem zjawiska tak zwanego błędnego koła i przewlekłego stresu. Najczęściej spotykanymi bezpośrednimi objawami takiego przewlekłego stresu są zmiany fizjologiczne dotyczące już omówionych układów, czyli układu krwionośnego, pokarmowego, ale także wydzielniczego. Zmiany psychologiczne mogą zachodzić także na poziomie procesów poznawczych, w tym mogą dotyczyć uwagi, pamięci, z przesadnością ocen, nawet prowadząc do działań autodestrukcyjnych oraz zmian emocjonalnych, i podkreślane jest, że stałe przeżywanie złości i gniewu, stany depresyjne, brak panowania nad emocjami w skrajnych przypadkach może doprowadzić do załamania zarówno psychicznego, jak i emocjonalnego i przewlekłego stresu, i za chwilę opowiem o przewlekłym stresie. Stan przewlekłego stresu jest bardzo niebezpieczny dla zdrowia, głównie przez obniżenie odporności układu immunologicznego, ale także poprzez zaburzenie czynności wielu narządów. W sferze psychologicznej następstwem przewlekłego stresu może być wytworzenie u człowieka określonych nastawień życiowych, które w trwały sposób zmieniają podejście do świata i do samego siebie. Najczęściej powstają nastawienia lękowe, czyli reagowanie lękiem na wszystkie sytuacje bez względu na to, czy sprawiają trudności, czy tylko sygnalizują możliwość pojawienia się jakiegoś czy sytuacji stresowej. Mogą występować także nastawienia rezygnacyjne, bez podejmowania prób aktywności, a więc poddanie się, nastawienia odnoszące, czyli niesłuszne odnoszenie do siebie wszystkich wydarzeń, nieufność i przewrażliwienie. Same nastawienia mogą w znacznej mierze zakłócać funkcjonowanie danej osoby, czyniąc ją bezradną, odbierając nadzieję i w konsekwencji podwyższając poziom przewlekłego stresu. W psychologii zdrowia przeważa podejście, w którym zachowanie jest wypadkową między zmiennymi osobowymi a sytuacjami i z tego powodu stosunkowo dużą wagę przywiązuje się do wzorców zachowania wyrażających indywidualne właściwości człowieka. Takim jednym z najlepiej poznanych wzorców zachowania, który ma być odpowiedzialny za większość zachorowań, jest wzór zachowania typu A, opisany przez Friedmana, ale potwierdzony także przez innych badaczy, również w Polsce. Osoby o wzorze zachowania A prowadzą styl życia, który charakteryzuje się skrajną rywalizacją, walką o osiągnięcia, agresywnością, pobudliwością, poczuciem presji czasu i nadmiernej odpowiedzialności. Na wzór zachowania A składają się zarówno cechy osobowościowe, jak i elementy zależne od wychowania, które związane są z określonymi sytuacjami. Funkcjonowanie osoby typu A opiera się na przekonaniu, że ciągle trzeba się sprawdzać, a samoocena jest związana z akceptacją otoczenia, co prowadzi do stałego lęku przed porażką, przed kompromitacją. Jest to walka z samym sobą albo innymi oraz stałe porównywanie siebie z innymi, także z ich osiągnięciami czy dobytkiem. Badania prowadzone nad osobami typu A pozwoliły stwierdzić, że najbardziej negatywną rolę odgrywa wysoka wrogość z tłumieniem tych emocji, silne tłumienie uczucia gniewu, irytacji oraz nadmierne współzawodnictwo. Silne i długo utrzymujące się napięcie emocjonalne jest powodem przewlekłego stresu, z reguły obarczonych negatywnymi skutkami zdrowotnymi. U osób wysoko reaktywnych typu A występuje niezgodność zachowania osoby z jej typem układu nerwowego, jakie powoduje zwiększoną reaktywność na stres z ewentualnym występowaniem wspomnianych negatywnych skutków zdrowotnych, a jakie początkowo łączono szczególnie z rozwojem choroby niedokrwiennej serca, chociaż obecnie już wiadomo, że może dotyczyć również innych układów, czyli układu pokarmowego i trawienia, a także wielu innych dokrewnych, nerwowych. Powszechnie uznane mechanizmy oddziaływania stresu na zdrowie to wpływ bezpośredni przez różne procesy fizjologiczne, ale także pośredni wpływ przez indukowanie zmian w zachowaniu. Najwyższy poziom odczuwanego stresu występuje, gdy spodziewa się negatywnych bodźców przy braku umiejętności radzenia sobie ze stresem, któremu towarzyszą emocje, dlatego u osób sposób radzenia sobie z emocjami jest obecnie uważany za najbardziej istotny czynnik w rozwoju chorób układu krążenia czy układu pokarmowego. Obserwacje kliniczne, a także wyniki badań dowodzą, że tłumienie wyrażania emocji prowadzi na ogół do ich nasilenia albo też przyczynia się do długotrwałego utrzymywania się w postaci wzmożonego napięcia. Spośród przeżywanych przez człowieka emocji największe znaczenie dla zdrowia, jak już mówiłam, ma mieć tłumiony gniew i lęk. I w nowych stosunkowo badaniach, jak już mówiłam, wiadomo, że negatywne emocje wywołują natychmiastowe osłabienie mięśni aż o 50%. Uogólnione oczekiwania wobec przyszłości tworzą według piśmiennictwa istotny wymiar osobowości, który ma być określany mianem dyspozycyjnego optymizmu, jaki ma wyrażać generalizowane oczekiwania pozytywnych zdarzeń, co dla ludzi wierzących oczywiście powinno być połączone z wdzięcznością Panu Bogu także za trudne zdarzenia. Ogromne znaczenie, jak wiadomo, ma nie tylko optymizm, ale przede wszystkim wiara, wpływając zarówno na stan fizyczny, jak i na samopoczucie. Odwaga i oczekiwanie sukcesu idzie w parze z podejmowaniem działań, podczas gdy brak wiary sprzyja rezygnacji z aktywności. Sposoby radzenia sobie ze stresem i emocjami wymagają szczegółowego omówienia, jednak psycholodzy jako podstawową działalność, niejako pierwszą pomoc w sytuacji stresowej, proponują pracę z oddechem, czyli bardzo długi wdech przez nos, licząc powiedzmy sobie do 5-6, zatrzymanie i na 8 wypuszczenie powietrza. Także proponowany jest przez psychologów i działaczy na polu fizycznym ćwiczenia rozciągania, czyli ćwiczenia fizyczne, które zwłaszcza te rozciągające mają być bardzo pomocne z narastającym napięciem i stresem. Oczywiście duże znaczenie, jak powiedziałam, ma praca z emocjami, o czym postaram się opowiedzieć Państwu w jednym z następnych programów. Dzisiaj Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.